It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy.
With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. RingCentral. Simpler communications.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Eluwina. Witaj, Piotrze.
Cześć, Michał. Jak się masz?
Całkiem przyzwoicie, powiem ci. Jestem właśnie po kolbie kukurydzy. Jestem nawet najedzony fest. Tylko jak, jeśli będziesz słyszał taki dźwięk takiego, wiesz, mlaskania, to dlatego, że próbuję sobie resztki wyciągnąć z między zębów. Nie jest to ani estetyczne, ani przyjemne, no ale niestety siła wyższa, co poradzę.
Ja dzisiaj jak człowiek pierwotny posiliłem się darami lasu i ziemi. Jakąś jajecznicę na kurkach udało mi się opędzlować, polecam. Grzyby się już pojawiają w lesie. Jeśli macie ochotę na spacery, to można zabrać też koszyk, można oczywiście zabrać też nóż. Pamiętajcie o tym, żeby grzyby wykręcać, a nie wycinać je przy ziemi i dopiero nożem oczyścić. W ten sposób grzybnia zostaje po prostu w ziemi i teren pozostaje grzybonośny.
Dobra. Czy konieczne jest wychodzenie z samego rana o 5, żeby zbierać grzyby? Potem się, rozumiem, chowają, tak? O to w tym chodzi.
Dokładnie. Po prostu uciekają. Nie, no wiem, że pewnie teraz zostanę zjedzony przez jakichś akolitów sztuki grzybobrania, ale polecam wychodzić o tej porze, o której tam się chce. Wiem, że hardkorowcy no już skoro świt po prostu wyruszają, żeby zebrać to, co wyrosło przez noc i potem już nic nie ma w lesie, ale no jak macie swoje jakieś sekretne spoty, to niezależnie od pory dnia i nocy. Polecam też po prostu zażywania spacerów. Nie musicie przecież od razu tych 10 koszy prawdziwków tam znajdować. Dobra, ale nie spotkaliśmy się, by mówić tutaj o grzybach, chociaż jeden stary grzyb, owszem, zawitał do naszego podcastu i nie mamy gościa dzisiaj żadnego, po prostu chodzi o jeden z tematów. Absolutnie, nie sugeruję, że nasi poprzedni goście byli starymi grzybami, co to nie, po prostu.
Nie wszyscy. Jeśli chodzi o Gandalfa białego, to się rozkręcił na Twitterze, zniknął z YouTube'a, zniknął z Facebooka, oczywiście chodzi o Varga Vikernesa, no i rozkręcił się na tym, że Twitterze, gdzie praktycznie dzień w dzień coś wrzuca. Ostatnio jest szczególnie zainteresowany pochodzeniem koloru oczu. Ostatnio rewelacja. On już to co prawda mówił od dawna, ale znalazł dopiero informację na ten temat, więc stwierdzi, że wyprzedził naukę. Chodzi o to, że kolor niebieski oczu ma pochodzenie nieeuropejskie. Więc To jest nowinka według niego. Nie wiem, czy to jest nowinka ogólnie. Chyba nie.
Wydaje mi się, że ogólnie pochodzenie kolorów skóry, pigmentu i innych rzeczy jest no uwarunkowane tam różnymi rzeczami ewolucyjnymi i potem ludzkość się przemiesza. Oczywiście mamy miks, ale Varg ma jakąś tą obsesję chyba, wiesz, z tymi tęczówkami, bo ja teraz sobie przypomniałem, jak o tym wspomniałeś, że były gdzieś stare wywiady Burzum, gdzie on właśnie też mówi o kolorze oczu. To była taka jeszcze jego faza, gdy pozował właśnie już nie na satanista, a bardziej wchodził w wotanizm, te wątki aryjsko-hitlerowskie i właśnie ten kolor oczu był dla niego wtedy też już bardzo ważny. To widzisz, to życie jest po prostu magicznym kręgiem, po prostu wszystko powraca.
Ale podejrzewam, że ten Twitter Varga zniknie prędzej niż później, bo ilość takich foliarskich postów i ilość postów o tym, że kultura białego człowieka upada, córki wasze są gwałcone na ulicach przez multikulturalizm jest na tyle duże, że podejrzewam, że Twitter zrzuci jego profil niedługo i szczerze powiedziawszy słusznie.
Nie będę płakał, natomiast zastanawiam się, gdzie Varg później znajdzie ujście dla swojej potrzeby dzielenia się ze światem różnymi rewelacjami. Chociaż, bo Twitter jest takim dziwnym medium, nie? Tam naprawdę na bardzo wiele możesz sobie pozwolić. Bardzo różny content tam jest wrzucany też, od jakiejś pornografii, poprzez gore, poprzez właśnie rzeczy, które no, nie przeszyby w żadnym innym serwisie, bo Twitter no, nie jest zależny od reklamodawców, prawda? W taki sposób jak Facebook czy chociażby YouTube. Tam te mechanizmy monetyzacji inaczej działają.
Tak, no zresztą ktoś też pisał, że jego konto było spamowane właśnie porno i zablokował w ogóle swój Twitter po wrzuceniu tego już tweeta, o którym było głośno nawet w mainstreamowej prasie, na temat 10, a w zasadzie 11 najbardziej znienawidzonych państw. No mówię 11, bo na 11 miejscu się znalazło Oslo, no, ale wszystkie poprzednie no to są kraje z Polską na 10 miejscu. Po tym jak się spotkał z backlashem tego, że komuś się może nie podobać to, że kogoś nienawidzi, zablokował właśnie komentowanie przez jakiś czas, ale...
To jest specyficzna sytuacja, gdy jako black metalowy konserwatysta oczekujesz, że Warg będzie cię głaskał po głowie, a on jednak nie, mówi, że Polska baby. Może to da trochę, nie wiem, do myślenia tym ludziom faktycznie, bo ostatnio mam wrażenie, pojawiło się też parę wywiadów w polskiej prasie, w polskich zinach takich właśnie, gdzie black metalowcy się wypowiadali na tematy niezwiązane tylko z muzyką i spoko, każdy ma prawo do swoich poglądów, no ale na przykład zastanawiał mnie dosyć mocno właśnie wywiad z gościem ze Stworza, gdzie on mówi, że no, jak komuś przeszkadza krzyż w urzędzie, to jest ból dupienie, coś tam, gdy Stwórz jest zbudowany wokół no przede wszystkim rodzimowierstwa i jakby mówisz, że pretensje o to, że symbol religii, która rezała dosłownie ogniem i mieczem protoplastów pewnych wierzeń z tych ziem, no to, że to jest ból dupy.
Cóż... No dobrze, ale tutaj zaczęliśmy już mówić o religii i o wierzeniach, a ostatnio nieco kij w mrowisko próbował wsadzić Nergal, w ogóle Behemoth, tym koncertem. Tak. Chociaż czy ja wiem, czy to już na tym etapie, to, że zagrali koncert w kościele, opuszczonym co prawda już od dłuższego czasu i tylko po prostu budynku, w którym był kiedyś budynkiem sakralnym. Czy to jest aż tak dziwne? Ja bym się w sumie zdziwił, jakby ten stream zagrali gdziekolwiek indziej niż właśnie w jakimś opuszczonym kościele. Bo to do nich już pasuje. Tak. Ale ja nie oglądałem tego streamu, ja nie miałem tej okazji. On się odbył wczoraj, jak to nagrywamy, czyli 5 września, czyli już trochę wychodzimy poza sierpień, ale no przyjmijmy, że Twitter Warga to trochę za mało, żeby zapełnić ten czas. Może Piotrze opowiedz, jakie były twoje doświadczenia w ogóle z tego koncertu. W ogóle wybrałeś ten pakiet multikamera czy directa?
Nie. Direct cut? Wybrałem wersję, że tak powiem, reżyserską, no bo założyłem, że skoro faktycznie taką ilość czasu, pieniędzy, umiejętności tam została włożona w preprodukcję, to, że no najlepiej to będzie po prostu wyglądać w tej wersji, którą oni po prostu zaplanowali do pokazania światu. I rozumiem, że możliwość wglądu jest super interesująca od strony technicznej, patrzenie, gdzie która kamera była ustawiona, albo właśnie jak nie lubicie Nergala, to mogliście obejrzeć koncert Behemoth właśnie przez 2 godziny, gapiąc się tylko na pana Zbigniewa. I super. Ale nie, ja wybrałem ten właśnie pakiet podstawowy. Jestem bardzo zadowolony. Na początku trochę myślałem, że to jest przegięcie, zażyczyć sobie te chyba 60 zł za stream, bo tyle kosztowało to pay-per-view w wersji nie early bird, tylko podstawowe już. Natomiast patrząc, jaki był efekt finalny, po prostu wow. Trudno to już nazwać koncertem. Trudno po prostu nazwać coś takiego wydarzeniem. No, jakby to był już faktycznie, praktycznie film, który został jakby odtworzony na żywo. Bardziej faktycznie doświadczenie kinowe albo teatralne niż coś, co może się kojarzyć z koncertem, gdzie dużo rzeczy dzieje się spontanicznie. Tutaj po prostu zostało to dopieszczone w najmniejszym nawet szczególe, świetnie brzmieniowo, wizualnie, to jak oni musieli na przykład oświetlenie ustawiać, no po prostu wyglądało to wow. I to, co mówisz o właśnie dolewaniu oliwy do ognia, to trochę mnie faktycznie rozbawiło, bo przed samym koncertem Behemoth był jeszcze koncert Imperial Triumphant, który był dostępny na YouTubie za darmo, i przed tym koncertem Imperial Triumphant były jeszcze jakieś tam materiały zza kulis. Właśnie Nergal to wypowiadał się, że no, ja to chcę jak najbardziej tych katolików wkurzyć. To jest moja największa ambicja, żeby wkurzyć tych katolików. No, jakby to już było takie bardzo przerysowane, bardzo zbędne tak naprawdę. Jeśli kogoś to wkurzy, to wkurzy na pewno nie przysłowa Nergala. Kościół w Pisarzowicach, jeśli was to interesuje, ładny budynek, bardzo zniszczony przez historię, przez lata. Faktycznie tam od 60-70 lat, bardziej 70-80 nawet, nie działo się nic sakralnego, tylko był zamknięty, a potem niszczał po prostu, gdy tam bodajże milicja chyba szukała jakichś tam partyzantów albo sił wroga w 45 i wyważyli drzwi, nikogo nie znaleźli, kościoła może nie zniszczyli, ale no ponieważ był otwarty, to tam każdy mógł wyjść, zabrać, co mu się podobało i tak dalej. Więc no, ten budynek przez lata po prostu zniszczał. Niedawno trafił w prywatne ręce, parę lat temu. I właśnie z jednej strony trochę jest odnawiany, a z drugiej wykorzystywany do celi kulturalnych. Tam właśnie teledysk Behemota do Blow Your Trumpets Gabriel właśnie został zrealizowany w tym budynku i także któryś z teledysków Słonia. Teraz nie dam sobie ręki uciąć, który, wydaje mi się, że Hitchcock z tej epki takiej, która prezentowała przekrojowo różnych artystów Braindead Family, ale to tam schodzę z tematu. Jeśli będzie DVD, to polecam wam, żebyście sobie ten koncert obczaili, bo jest naprawdę fenomenalnie zrobiony pod każdym względem. Behemoth po prostu zawiesił poprzeczkę tak wysoko, że no... Nie wiem, co naprawdę musiałoby się wydarzyć, żeby ją jakoś strącić albo przeskoczyć.
No, to cieszy, że takie inicjatywy powstają, to przede wszystkim, że takie koncerty, streamy się odbywają i że powoli przełamuje się to myślenie o tym, że stream też może być rzeczywiście wartością, za którą warto zapłacić, a nie tylko taką, którą dostaje się za darmo i liczy się na to po prostu, że artysta udostępni za darmo, bo przecież to jest stream, każdy może sobie to obejrzeć, a rzeczywiście no pewnie trochę w to zostało włożonych dięgów, więc fajnie, że jest możliwość, żeby to się zwracało, a jak ten przykład idzie z góry rzeczywiście od Behemoth i tyle osób mogło zobaczyć, że rzeczywiście coś takiego się odbywa i że za to warto zapłacić, bo też obserwowałem reakcje po tym zaraz bezpośrednich. Rzeczywiście głosy były, że tak, warto za to zapłacić, warto to obejrzeć, bo jeszcze przez chwilę jest do obejrzenia, więc no fajnie by to było, myślę, zobaczyć na dużym ekranie w jakimś kinie z jakimś takim naprawdę stereo fajnym dźwiękiem. To mogłoby być coś.
Zdecydowanie. Wiesz, tylko to jest problem tej rozrywki właśnie streamingowej w przypadku zespołów jest taki, że to jest chyba tak naprawdę jednorazowy wyskok, bo jak jesteś streamerem, który na przykład gra w gierki, to albo to jest gra multiplayer, tam cały czas każdy mecz jest inny, prawda, unikalny i daje poczucie, że widzowi, że obcy jest czymś nowym, a tutaj albo jak grasz grę single player, no to tam naturalnie się rozwija historia, potem zmieniasz grę. Jak jesteś zespołem, tutaj niedużo można zrobić, można kombinować z setlistami i tak dalej, ale to zawsze wiesz, będzie jakieś takie trochę, mam wrażenie, już mniej spektakularne niż za
to. Zresztą ostatnio Idols robiło 3 koncerty w Abbey Road, każdy z inną setlistą, którą udostępnili wcześniej. No i każdy mógł sobie wjechać na koncert, który chciał, z setlistą, którą chciał, którą wolał. Więc to myślę jest spoko, podejrzewam, że, chociaż nie wiem, no Idols jest teraz tak dużym zespołem, że może im się to rzeczywiście opłaciło. Jaka to była setlista, już mi to trudno znaleźć, bo już wyłączyli tą stronę, na której udostępniali, chociaż może znajdę jeszcze wydarzenie. To się odbywało tak, sobota, niedziela, w sobotę 21-23, potem 23-45, 1-45. No i potem następnego dnia, to wiadomo.
To nie mają tyle materiału?
No, w sumie mają 3 albumy już. Mają 2 epki. Zawsze mogą grać covery. Plus łącząc to w różne sety, można fajnie operować przejściami, jakimiś medlejami, wstawkami. Myślę, to mogło być fajne doświadczenie. Jeszcze nie miałem okazji oglądać nagrań z tych wydarzeń. Już widziałem, że one już się powoli pojawiają, więc pewnie zaraz po nagraniu zajrzę, posłucham. Ciekawym koncertem takim streamingowym mógłby być właśnie ten koncert, który zagrali kiedyś po premierze Idols, po premierze drugiego albumu Joy as an Act of Resistance, który grali dla jakiegoś francuskiego kanału na YouTubie, i ten koncert odbywał się niby przy jakimś weselu, gdzie były specjalne choreografie, gdzie jakaś akcja się też toczyła między tym. Między piosenkami przemawiali ludzie, tylko po francusku, więc no, nie za bardzo zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi, ale mimo wszystko fajnie to wyglądało i też od strony pracy kamery i tak dalej. Ale dotarłem do tych setów i tak przeglądam je. No to wszystko jest tak pomieszane i w każdym z nich znalazły się materiały z każdego albumu, ale z tego co widzę też jest miejsce na cover w każdym secie, chyba że to jest nazwa utworu. Są utwory o takich długich nazwach, w sensie skrótowo wpisane, to nie wiem co to jest, ale też widzę utwory typu na przykład Kill Them With Kindness, to nie wiem czy to jest jakiś ich z nowego albumu.
Jak wpisuję? Tak, to jest z tego Ultramono.
No więc...
Który wyjdzie dopiero za 20 dni.
Tak. O, jak to nagrywamy, czyli już w sumie całkiem niedługo pewnie, jak się już to ukaże, recenzja na kanale będzie oczywiście. Także fajnie, tak przekrojowo te sety raczej się nie pokrywają bardzo ze sobą. Jeśli tak się przyjrzeć tym, raczej wybrali tak utwory, żeby rotowały. Spoko. Fajnie.
Obawiam się, że w najbliższych miesiącach jeszcze będzie niestety nie jedna okazja do wypróbowania różnych form rozrywek w dziale streamingu, bo cóż, nadciąga jesień.
Nadciąga jesień, to byłby dobry moment, jesień, zima, na nowy album Fury, tak sobie teraz pomyślałem. Dawno nie było nic nowego od nich.
Faktycznie, a oni grali przecież chyba na Merry Christmas, prawda? Właśnie w grudniu zeszłego roku nowe kawałki. No myślę, że ten czas lockdownu mógł trochę tam przyspieszyć pewne procesy.
No, oby, bo tak jesień, zima, to idealny czas na Fury, mi się wtedy włącza.
No i może to Morowe w końcu trzecie, o którym Nihil kiedyś opowiadał.
No nie? Mówił, że tak, Morowe będzie, już coś tam pracuje nad tym. To było ile? 5 lat temu? 3? 3.
3, 3, 4 chyba.
No, więc fajnie by było, a z inności to UFO nad Kongiem okazało się jednak być balonem, więc niestety nie mamy dobrych informacji. Nie, wiesz no.
Jak to?
No niestety. To UFO to jednak nie UFO.
A coś oprócz UFO albo koncertów Idols, niekoniecznie muzycznego, oglądałeś ostatnio albo może słuchałeś?
Pierwszy raz w końcu zobaczyłem Requiem dla snu.
O, jak?
No, podoba mi się bardzo w tym filmie reżyseria, montaż, użycie tych przejść, takie wyestetyzowanie tych kadrów, jednocześnie pokazując brud i brzydotę tego świata i tego umysłu ludzi uzależnionych, czyli no, jednocześnie widziałeś ten brud, widziałeś, że to jest brzydkie, ale nie mogłeś się od tego oderwać, bo było to takie wciągające i fascynujące. Te wszystkie zbliżenia, te podzielone ekrany, te szybkie przejścia. No, super.
O, to muszę do tego filmu wrócić, bo obejrzałem go już wiele lat temu i muszę ci powiedzieć, że mi się bardzo nie podobał. Dla mnie to było z jednej strony takie właśnie bardzo jednostronne, łapotologiczne, że drugs are bad, drugs are bad.
No.
Nie róbcie narkotyków, dzieciaki, bo nic tam nie ma, dosłownie. A z drugiej, no te postaci były takie trochę przerysowane, plus główny motyw muzyczny, to już oczywiście nie jest wina ani reżysera, ani filmu, ani kompozytora, ale no stał się, już zanim się do tego filmu dorwałem, taką Carmina Burana muzyki filmowej. Został tak nadużywany w reklamach, jakiś talent show. Tyryryry, tyryryry. Wiesz, o co chodzi,
tak,
nie?
Oczywiście. No.
Że po prostu trudno było mi to serio potraktować. A też Aronowskiego inne filmy widziałem w międzyczasie i aż tak bardzo poza zdjęciami mi się nie podoba.
Nawet
no, nie wiem,
Czarny Łabędź?
Zmierzę się z nim jeszcze raz. Właśnie zwłaszcza Czarny Łabędź, którym mi się podobało wszystko, powiedziałbym, oprócz tej opowieści, o czym oprócz tego, co ten film próbuje przekazać. Dla mnie
no,
taki...
mam wrażenie, że jeśli o Aronowskiego chodzi, to opowieści, znaczy może poza Mother, bo Mother jeszcze nie widziałem, więc trudno mi powiedzieć.
To możesz zmienić zdanie jeszcze o Aronowskim. No.
I Zapaśnika, ale wydaje mi się, że no i Pi, więc no, tak naprawdę mało widziałem, no, głównie opieram swój osąd na Requiem dla snu i Czarnym Łabędziu, ale i Requiem dla snu i Czarny Łabędź są takimi filmami, gdzie raczej nie skupiałem się aż tak na samej historii, bo przynajmniej w Requiem dla snu też była dla mnie taka łopatologicznie opowiedziana, gdzie no, za bardzo wręcz jednostronnie, tak jak powiedziałeś. Z kolei w Czarnym Łabędziu no, obejrzałem już go zaraz pewnie po premierze, czy tam rok po premierze i z tego co sobie przypominam, no to historia, tę historię mógłbym skrócić jakoś w dwóch zdaniach, ale też mi się najbardziej podobała reżyseria tam.
To prawda, to tutaj nie mogę powiedzieć, że nie. To wyglądał ten film zjawiskowo i ogląda się go fantastycznie.
A co ty oglądałeś?
Ja w końcu obejrzałem Odkupienie Adama Sandlera, czyli Uncut Gems.
No widziałem, to jest w ogóle jeden z moich ulubionych filmów ostatnich lat.
Czyli ci się podoba?
No bardzo mi się podoba.
Dobrze, to możemy się nie możemy się pokłócić.
Znowu ci się nie podoba.
Mi też się podobał, ale dobra, może to jest nawet siła tego filmu. Nie mówię, że był zły, mówię, że mi się nie podobał. Byłem po nim tak zmęczony, tak wyczerpany, tak po prostu najeżony, coś okropnego. 2 godziny ktoś na mnie słyszy. Jest godzina 22, 23. Zrobiłem wszystko, co miałem zrobić. Rozwiesiłem pranie, umyłem zęby. Jestem wreszcie na kanapie pod kocem. Mam obok drinka z lodem, który sobie wcześniej odpowiednio nastawiłem. Ma idealną temperaturę, idealny smak, odpalam film, mam chwilę relaksu i kurwa 2 godziny na mnie krzyczą, po prostu 2 godziny robią mi źle, chcą mi po prostu wbijać igły pod paznokcie, koszmar, absolutny koszmar.
No i ja po tym filmie wręcz przeciwnie, byłem jeszcze nabuzowany, bo miałem taki no bo przez ten cały czas trwania filmu, wiesz, siedziałem tak po prostu na skraju, nie, co się teraz wydarzy, nie, co się stanie, o Jezu, co się w ogóle dzieje, tutaj to, tyle wszystkiego, nie. No byłem strasznie spięty, nie, a jak to się skończyło, no to może trochę to spięcie puściło, ale wciąż czułem takie, wiesz, nabuzowanie i takie... Oh.
Oj tak, to też schodził ten film ze mnie, jakby musiał minąć pewien czas, zanim te emocje właśnie przestały do mnie docierać, no.
Ale jeśli jeszcze nie widziałeś, no to no. Inny film braci Safdie od Uncut Gems, Good Times. Też jest świetny.
To jest z Jaredem Leto, nie?
Nie, z Batmanem.
Z Batmanem, dobra. Widziałem, że jakiś ładny aktor.
Jest, jest nieco bardziej kameralny niż Uncut Gems, nieco bardziej skupiony na, czy też Uncut Gems na tej postaci, ale tutaj wręcz podąża za nią i akcja się dzieje przez jedną noc i czuć, że ten film miał takie swoje ograniczenia budżetowe, ale z drugiej strony maksymalnie je wykorzystał i lecimy cały czas za tym główną, za tą główną postacią, która się rozwija i też tak jak ten motyw Uncut Gems, no po prostu wszystko przeciwko głównemu bohaterowi. Chce dobrze, wychodzi gorzej. Jeden krok w przód, dwa kroki w tył i jeszcze skopa w mordę. Więc
no,
ja lubię takie filmy. Ja uwielbiam taki czuć się tak spięty i taki wiesz, a Jezus Maria, nie tyle tego wszystkiego, ale jeśli chodzi właśnie o historię, o bohatera, a nie jeśli chodzi o efekty, nie jeśli chodzi o CGI i to wszystko.
Obiecuję tutaj już, jak będziemy nagrywać następny odcinek tego comiesięcznego podcastu, będę mieć obejrzany.
Bardzo dobrze. Jest na Netflixie.
Trzymaj mnie za słowo.
Więc...
Okej, okay, to łatwa sprawa. Nie, no ja lubię filmy, które trzymają w napięciu, ale akurat Uncut Gems ze względu może na to, że ta historia właśnie, wiesz, że to nie było takie napięcie, że mamy na szali losy świata, albo miasta, albo kraju, tylko po prostu ludzkie życie i to, tam się cały czas działy takie mega ludzkie, frustrujące rzeczy i to w taki nieprzerysowany sposób, nie jak w Upadku z tym, z Michaelem Douglasem na przykład, gdzie mamy tą eskalację aż do komicznych rozmiarów, gdzie tak, kojarzysz, tak? Gdzie zaczyna się od tego, że bije kogoś swoją teczką, a kończy się na tym, że wyciąga Panzerfausta i strzela z wyrzutni rakiet, czy tam granatów do chyba ciężarówki. No, tam takiej w Uncut Gems nie było właśnie tej komicznej eskalacji, tylko to były takie szpila za szpilą, po prostu wbijane. No mocno to na mnie zadziałało.
No z kolei Good Time to powiedziałbym, że to jest takie połączenie właśnie tego filmu, o którym mówiłeś. On się nazywa Obywatel? Chyba nie?
Upadek.
Upadek. Mi się z innym filmem pomyliło. Coś takiego, ale właśnie połączenie Upadku z Po godzinach Martina Scorsese. To jest właśnie trochę Good Time, więc więcej ci nie powiem. Za miesiąc pogadamy na ten temat. Co jeszcze oglądałeś?
Próbowałem oglądać Castlevania, bo słyszałem bardzo dobre opinie na ten temat. Jest to jedno z lepszych anime wyprodukowanych przez Netflixa, a w ogóle jest zjawiskowe i tak dalej. Piękna animacja. Oczywiście dla osób, które tego Castlevania nie widziały, jest to anime ekranizujące serię gier Konami właśnie o tytule Castlevania. Zaczyna chyba tam od tytułu z 89 roku. Byłem sceptycznie nastawiony, bo chyba oglądałem to jeszcze rok temu albo nawet więcej, kiedy wyszedł dopiero pilot, pierwszy odcinek 20-minutowy i byłem nim bardzo mocno zrażony. Postanowiłem jednak dać szansę. Obejrzałem chyba z 15 epizodów i kolejnych 10 już nie dałem rady, bo po prostu pożałowałem, że te szanse dałem. Nie wiem, skąd biorą się tak dobre opinie o tym serialu. Faktycznie tła, na przykład, jakie są tam wykorzystywane, okej, robią wrażenie, ale animacja sama w sobie jest bardzo budżetowa. Kreska jest bardzo generyczna, taka no po prostu anime, jeszcze troszkę w stylu retro. Gore w dużych ilościach, tak naprawdę nie służący niczemu, nie buduje żadnego poczucia zagrożenia, nie buduje żadnego klimatu grozy, wstrętu, po prostu jest takim, nie wiem, żeby było po prostu, żeby można tam było ten znaczek 18+ postawić. Postacie mega płaskie, w żaden sposób się nie rozwijają, dialogi też służą tylko ekspozycji albo są mega niezręcznym, mega drętwym humorem. Bardzo, bardzo, bardzo nie polecam. Unikajcie tego jak ognia, jak wampiry czosnku.
A coś polecasz w ogóle? Coś takiego, co mógłbyś stwierdzić z czystym sumieniem, że to coś z rzeczy, które oglądałeś, rzeczywiście mógłbyś polecić?
Też idąc dalej w anime Netflixa, wjechałem w Devilman Crybaby. To jeśli interesujecie się anime, to pewnie macie to już dawno obejrzane, albo nigdy więcej, nigdy w życiu po to nie sięgniecie. Dosyć dyskutowany był ten serial, gdy wyszedł. Jest to adaptacja mangi, tylko dużo bardziej krwawa. Faktycznie tu też jest, tak jak w Castlevanii, dużo nagości, dużo gore i tak dalej. Fabuła to jest dosyć animowata, po prostu chłopak posiada demoniczne moce i musi uratować świat. Nie obejrzałem jeszcze całego. Na razie podoba mi się właśnie głównie przez styl, bo Castlevania próbowała być mroczna i gotycka, a ten serial po prostu jest póki co świetnym, kwaśnym exploitation. To mi się podoba. I zacząłem też oglądać serial You, taki thriller, o którym nie mogę za wiele powiedzieć, żeby zdradzić, ale akurat pierwszy sezon tego serialu zdecydowanie polecam, cały czas się tam coś dzieje i większość rzeczy, które się w nim dzieje, jest bardzo wiarygodna. Rzadko tam musicie zawiesić jakby swój sceptycyzm. Jest to serial, żeby za dużo nie zdradzać, o miłości.
Coś o tym słyszałem, ale też może nie będę mówił. Mam nadzieję, że na tyle mamy słuchaczy, którzy ufają naszemu osądowi, że sprawdzą. Ja z kolei z filmów, bo seriali nie za dużo oglądałem ostatnio, czekam na Boys, ale o tym zaraz pogadamy. Równoległa rzeczywistość, po polsku Coherence, po angielsku thriller, sci-fi, ale też niski budżet, przestrzeń, praktycznie cała akcja odbywa się w mieszkaniu i podwórku, ale w ciemności, gdzie nie za bardzo cokolwiek widać. I ty chyba widziałeś ten film, nie?
Czekaj, to chodzi o to, że są jakby równoległe rzeczy, wymiary, tak?
Tak.
I jest główna bohaterka, tak, która...
Nie zdradzaj, ale zaczyna się od tego, że pojawia się kometa, która zaburza rzeczywistość, zaburza to, co się dzieje w niej i zaczyna się to nakręcać. Pojawiają się jakieś przesłanki, że może być ich, tych rzeczywistości więcej niż ta, w której są bohaterowie. No ale więcej nie będę mówił. Jeśli ktoś lubi thrillery z nutką sci-fi, o relacjach międzyludzkich, o takie niskobudżetowe, no to tutaj rzeczywiście warto w to wjechać. Ja właśnie lubię takie niskobudżetowe, udane produkcje, gdzie z jednej strony widać, że budżet jest niewielki, a z drugiej, że jest on wykorzystywany w taki umiejętny sposób, że nie jest on przeszkodą, a działa na korzyść. No, tak samo jak było w Good Time.
Właśnie, bo tutaj chcę jedną rzecz strącić, nie chodzi o niskobudżetowe science fiction, takie, jakie pewnie myślicie,
nie,
ale o indie film bardziej.
Dokładnie. No to jest niski budżet, ale to nie jest niskobudżetowy film, w tym sensie, że efekty sci-fi są, nie wiem, lasery są robione z światłem, czy jakimś, nie wiem, laserem z typu laser green screen MP4, tylko rzeczywiście, no tutaj nie ma jakichś takich, nie wiadomo jak, efektów specjalnych, tylko wszystko się odbywa w głowie, tak powiedzmy, w bardziej w tej rzeczywistości, którą widz musi sobie sam stworzyć na potrzeby tej produkcji, sam musi sobie dopowiadać. No tutaj nie ma superbohaterów, nie ma laserów, nie ma statków kosmicznych, ale możliwe, że będą w drugim sezonie Boys. Na pewno superbohaterowie, a czy lasery już były w sumie, a statki kosmiczne, kto wie. Pamiętam, że polecałem ci kiedyś ten serial i chyba za mnie nie przepadasz, czy się mylę.
Za Boys?
Za Boys.
To jest akurat rekomendacja Boomerang, bo ja ci go poleciłem.
Tak?
Chyba jako pierwszy.
A, to ja zrozumiałem, tak, że ty się od niego odbiłeś.
Nie.
Dobrze.
Boys uwielbiam i właśnie jeśli chodzi o drugi sezon, to unikałem wszelkich trailerów i tak dalej, bo bardzo lubię też komiks i serial idzie w trochę inną stronę i chcę być maksymalnie właśnie zaskoczony tym, co się stanie.
No już się ukazały w sumie wszystkie odcinki drugiego sezonu. Albo nie ukazały się jeszcze wszystkie, bo to jest... Najpierw wypuścili trzy pierwsze, No a potem będą wypuszczać co tydzień aż do 9 października, więc wow, jak w telewizji, jak kiedyś, można sobie na bieżąco oglądać.
Co tydzień, tak.
Spoko, spoko. Myślałem, że ci się właśnie nie podobał i ja lubię bardzo pierwszy sezon. Będę się zabierać za drugi.
Fantastyczny, absolutnie fantastyczny. I strasznie jestem ciekaw właśnie, co się z Homelanderem stanie w tym drugim sezonie.
Ale bo, no, to słuchacze nie wiedzą, o co chodzi.
Tak, tak, tak.
Prawdopodobnie. To może opowiesz na ten temat skrótowo, jako że oglądałeś, czytałeś komiks, na którego podstawie jest ten serial.
Jeśli lubicie superbohaterów, ale nie lubicie nadęcia, jeśli lubicie serię komiksową Preacher, ale chcecie czegoś jeszcze bardziej Preacherowego niż Preacher, jeśli lubicie akcję trochę a la kino klasy B, ale podaną w inteligentny, satysfakcjonujący sposób, trochę komentarza społecznego, super exploitation, to wjeżdżajcie w The Boys. To jest inwersja, subwersja tropów superbohaterskich, ale nie w tak elaborowany sposób jak na przykład Watchmen, tylko jest to bardzo, bardzo, bardzo rozrywkowa rzecz.
Tak.
Polecam.
Właśnie pod kątem tej rozrywki i takiej rozrywki też krwawej bardzo, że cieszy cię krew, która jest tutaj przelewana, masz po prostu czystą radość z tego, niczym u Tarantino, no to jest coś świetnego w przypadku tego serialu i wreszcie takie odkręcenie tego archetypu superbohatera jako superkrystalicznej osoby i dodanie im głębi, coś czego mi właśnie brakowało od Watchmen, którzy mieli swoje wady, a nowego serialu jeszcze nie widziałem, chociaż słyszałem naprawdę pozytywne opinie, no to tak tutaj no jest to po prostu czysta zabawa. Tak jak było to w przypadku Preachera, przynajmniej pierwszego sezonu, bo na drugim się, od drugiego się jakoś odbiłem. Przynajmniej jeśli chodzi o komiks, no to też tam dało się to odczuć. Więc fajnie też, że w przypadku The Boys są też podobny skład, jeśli chodzi o twórców, bo jest Seth Rogen chociażby, więc trochę już osoby, które czują ten klimat i może właśnie się nauczyły czegoś z Preachera, co robić, czego nie robić. Mam nadzieję, że czytają to, co piszą fani komiksu na temat Preachera, na temat Boys i jakoś to wprowadzają w życie z umiarem jakoś te poprawki. No jestem mega ciekawy tego drugiego sezonu, bo pierwszy mnie wciągnął i obejrzałem w 2 dni w święta, więc był czas, ale w 2 dni.
No właśnie, to jeszcze follow-upując to, co powiedziałeś. Jeśli nie podobał wam się serialowy Preacher, jest duża szansa, jeśli podobał wam się komiks, że serial wam się nie podobał, to The Boys mimo wszystko warto wjechać, bo to jest lekcja wyciągnięta jakby z tego serialowego Preachera, gdzie ludzie, którzy byli zajawieni komiksem, chcieli to zrobić w formie serialowej, ale nie do końca wiedzieli, jak to przenieść do telewizji. The Boys przeniesieni są bardzo dobrze. O, no. I tyle w tym temacie chyba ode mnie.
Ode mnie chyba też coś jeszcze w temacie newsów, bo głównie w tym odcinku opowiadamy o filmach, o serialach, no ale co zrobić, jeśli najciekawszym wydarzeniem była lista 10 najbardziej znienawidzonych państw według Warga Wikernesa.
Może za miesiąc będzie lepiej. Chyba nie mam nic więcej do dodania.
Chyba ja też nie. Oglądajcie, co to był za miesiąc, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. No i oglądajcie filmy, które wam poleciliśmy, no bo po co inaczej wam je polecaliśmy, no bez sensu.
Żeby sobie opowiadać, tak o.
Tak o. No, może nikt tego nie słucha, kto wie.
Dobra, w takim razie słyszymy się za miesiąc, słuchaliście Metalurgii i gadali do was Piotr oraz
ja, Michał.
Cześć.
Cześć.
Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out-of-town friends and family too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.